Podpisać tylko, czy...
Tak, dla przedszkola numer 50 na przykład.
Jak ja tylko piszę? Taki maza, który się nie zmywa.
Zaraz coś poszukamy.
Dzień dobry.
Dobry.
Pani plastyczka.
Dzień dobry, Pasora Gabriel, miło mi. Jestem kibice. Pana wielbicielką.
Tak?
Tak, i przyszłam prosić pana autograf, bo mam dwóch synów, którzy też się zainteresują piłką nożną i na pewno będą zachwyceni tym. Super, dziękujemy serdecznie, że pan zaszczycił nasze skromne drogi.
Jaki problem.
Super.
Maj 2019 roku. Lublin to jedno z miast, w którym rozgrywane są piłkarskie mecze Mistrzostw Świata U20. Odwiedziny piłkarza legendy w Młodzieżowym Domu Kultury przy Bernardyńskiej każdy łączy z tym wydarzeniem. Jednak powód przyjazdu Władysława Żmudy do Lublina jest zupełnie inny.
Dziękuję bardzo.
Nie ma za co.
Przyjechał pan może na mecz tutaj? Nie?
Dzień dobry państwu z Rosario. Melduje się służba sprawozdawcza Polskiego Radia i Telewizji Polskiej na stanowisku pracy Jan Ciszewski. Oto kapitan zespołu polskiego Kazimierz Dejna, za nim Jan Tomaszewski. No, potem jeszcze zobaczą państwo Szymanowskiego, Gorgonia, Żmudę, Wojtka Rudego, który dziś po raz pierwszy gra na Mistrzostwach Świata. Henryka.
Pod koniec ubiegłego roku, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, grono złożone z działaczy sportowych, naukowców i dziennikarzy postanowiło wyłonić piłkarza stulecia Lubelszczyzny. Spotkanie przy Bernardyńskiej zorganizował Benon Bujnowski. O decyzji kapituły rozmawiam z dziennikarzem sportowym Wiesławem Pawłatem i społecznikiem Zbigniewem Furmanem.
Powiem tak, moje ognisko Omega od 1985 roku czci turniejami piłkarskimi ważne wydarzenia w życiu codziennym, a także historyczne. Wie pani, minęło 100 lat w tamtym roku. Z dyrektorem Benonem współpracujemy, bo robiliśmy konkurs plastyczny skok z Stocha do Lublina, skok Małysza do Lublina, prawda? Domówiliśmy się, że zrobimy konkurs na najlepszego piłkarza stulecia. No i się udało, pan redaktor Pawłat to poparł, prawda? I wybraliśmy wspólnie 11 stulecia. A że Władysław Żmuda był ponadczasowy, to był uznany piłkarzem stulecia.
No, to niewątpliwie najwybitniejszy piłkarz, jaki się urodził na Lubelszczyźnie. Wprawdzie najwyższe trofea zdobywał dla innych klubów, ale pierwszy taki tytuł to Mistrzostwo Polski Juniorów zdobył z Motorem. Później wprawdzie wyemigrował i grał w Śląsku, Wrocław, w Widzewie Łódź, w klubach zagranicznych, włoskich, Cremonese, Verona, nawet w Kosmosie Nowy Jork. Natomiast rodowód lubelski jego jest wszędzie podkreślany. No, po prostu urodzony jest w Lublinie. Mieszkał przy ulicy Bulwarowej, blisko rzeki Wyszczycy. No i jego kariera w zasadzie to potoczyła się książkowo, bo bardzo szybko i praktycznie w każdej z reprezentacji, w której on grał, coś wywalczył, bo przecież czterokrotnie startował na Mistrzostwach Świata, a dwa medale przywiózł, co jest ewenementem praktycznie w polskim futbolu, nie tylko. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o jego osiągnięcia, to w juniorach też chyba brązowy medal na Mistrzostwach Europy zdobył. No, 91 meczów reprezentacji bodajże, o ile dobrze pamiętam, rozegrał. No to jest liczba godna pozazdroszczenia, tym bardziej, że kiedyś reprezentacja nie rozgrywała tylu spotkań.
Panie Wiesiu, ale jeszcze jedna taka sprawa, że tylko dwóch piłkarzy na świecie brało udział w czterech mistrzostwach świata. Władysław Żmuda i Franz Beckenbauer, niemiecki stoper, libero, taki słynny na całym świecie, prawda? I jeszcze Władysław brał udział w mistrzostwach olimpijskich, gdzie przyjeździ chyba wtedy mistrzostwo, a srebro wtedy było, srebro.
No tam była Mariana Buczka. To tam też taka, wie pani, dzielnica takiej troszeczkę nie najlepszej, można powiedzieć, się wychowywałem. Tak jak mój tatuś mówił, że jak tam się zobaczy, po przeciwnej stronie grasz w piłkę, no to od razu pas był.
A tata czym się zajmował?
Tatuś był czapnikiem, rzemieślnik. Miał na 1 maja sklep. Czapki szył.
A to porządne rzemiosło.
Rzemiosło, tak.
Czyli pan należał do elity tej dzielnicy, tak sobie myślę.
No, wiem, czy elity. Nie, panie, to człowiek młody już wyjechał w świat. nie zdążył tutaj nawet
zapuścić
korzeni. Tak. No tutaj.
To gdzie my jesteśmy, panie Władysław?
No Bulwarowa. Tutaj żeśmy mieszkali, zaraz pani pokażę. Gdzie? O. Kiedyś, w latach 60. to życie było na ulicy.
Bardzo blisko rzeki.
No nie, no myśmy, wie panie, tutaj... Całe życie to było właśnie nad Bystrzycą. No. Ryby żeśmy łapali, kąpaliśmy się. Na tych krach żeśmy też zimą skakiwali, pływali. Także moja, raz wpadłem do rzeki w lutym, to przyleciałem tutaj do matki, to mówi, synu, dobrze, że się nie utopiłeś. To wie pani, no, szalony, później tutaj miała, wie pani też.
Ale jak piłka się zaczęła, to chyba się te szaleństwa skończyły, nie?
Nie, też.
Nie, trzeba pani, było się podporządkować.
Byliśmy, nasza energia rozrywała. Tutaj żeśmy na tej ulicy, zimą było minus 20, minus 30, żeśmy małe bramki stawiali i żeśmy grali do tego momentu, aż kolega dostał zapalenia płuc i żeśmy przestali grać. No.
Władysław Żmuda do Lublina przyjeżdża bardzo rzadko. Tu zawsze czeka na niego siostra Janina i przygotowane przez nią ulubione zrazy zawijane z kaszą i z buraczkami.
Zawsze był dzieckiem żywym. Myśmy się chowali w rodzinie, jak to teraz dzisiaj mówią, wielodzietnej. Było nas czwórka, trzech braci, no i jedna siostra jak gwiazda się została, tak? No a także to był najmłodszy z moich braci. Od małego biegał po podwórku. I z 2 lata od siebie różnicy, Tadeuszem, moim bratem, grali jak to dzieci. Szyby leciały u sąsiadów, no bo od tego się zaczyna. Wszystkich chłopców taki Władka ta piłka interesowała wyjątkowo. Może trochę lepiej, żeby więcej nauką się zajmował. Tego zdania był tato. No ale jak to chłopcy. Mama przymykała oko, pokryła mu przed tato. Podpisała mu zgodę na uczęszczanie na takie już, prawda, do motoru wtedy. Na to takie szkółki dla młodych piłkarzy. Tato był z tego nie do końca zadowolony. Powiedział, słuchaj, sport to do pewnego czasu, a później co dalej? Musisz coś umieć w życiu. Tak praktycznie do życia podchodził. Bo wiedział, że sport to ta kariera szybko się kończy. 30 lat czy tam, prawda, i trzeba się pożegnać. Tak jak aktor nie będzie wiecznie na scenie. Chyba, że będzie grał drzewa, umierają stojąc, nie? No. Ale nikt by takiej roli nie chciał pełnić, prawda?
Krycie!
Jeszcze do niedawna Władysław Żmuda trenował juniorów. Jest jedną z tych osób, które na własnej skórze przekonały się, jak ważna jest relacja uczeń-mistrz. Wszystko zaczęło się na Bronowicach w szkole podstawowej numer 22, którą Władysław Żmuda reprezentował w rozgrywkach międzyszkolnych.
No i te rozgrywki międzyszkolne obserwowali piłkarze Motoru Lublin, starsi, bo tutaj trzeba przypomnieć, że żyjący do dzisiaj były prezes Adam Głowacz. Miał wspaniały pomysł, bo starszym piłkarzom zaproponował kursy trenerskie i żeby się wzięli za szkolenie młodzieży. I między innymi właśnie Świerg, Widera, Szklarek, już nie pamiętam. Lublin podzielili na 4 dzielnice i każdy z trenerów odpowiadał za dzielnicę. I właśnie między innymi na rozgrywki między szkolnym przyszedł trener Świerg, Stanisław. No i po meczu powiedział, ty, jak chcecie, to przyjdźcie na treningi do Motoru Lublin. Wtedy była 7. klasa, ja byłem chyba w 5, o 2 lata młodszy, już grałem w reprezentacji szkoły. I to było takie dla mnie wyróżnienie. Żeśmy chyba, nie wiem, 4 czy 5 z kolegami żeśmy zaczęli właśnie treningi z trampkarzami w Motorze Lublin. Szkolili piłkarzy, młodych piłkarzy aktualni. I to myślę, że to bardzo, bardzo funkcjonowało. Siadaliśmy na trybunach, oglądaliśmy swoich trenerów na mecze. Także byliśmy związani z tym klubem, z trenerem. Na przykład po meczu, po treningu mieliśmy jakieś tak zwane dożywianie. Chodziło się do sklepu spożywczego, jakiegoś pączka czy bułkę i takie śmietanki były małe i to nam fundował trener.
Żebyście mieli więcej kalorii.
Tak,
kiedyś nie było odżywek.
Tak. Nie było odżywek, nie było masaży. No takie były czasy.
Wie pani, kiedyś sport to była wielka sprawa. prawda? Ja to ładnie mówię, że sport to jest element wielkiej kultury, wielkiego morale, stworzeniu wielkich herosów za miarę czasu. Ale powiem pani, kiedyś człowiek się ugania na boisku za piłką, bo to była jedna rozrywka. W tamtym czasie nie było ani komputerów, ani nie było smartfonów i innych fajnych rzeczy, no, wie pani. I
też by...
Tak, telewizja też nie było, wie pani. Kiedyś to było tak, że trenerzy przychodzili na osiedlowe boiska, podpatrywali, prawda, chłopców i zapraszali do klubu. I to była jakaś szansa awansu troszkę wyżej, prawda? Dzisiaj wie pani, dzisiaj znowu się zmieniło. Ludzie są biedni, wie pani, tak naprawdę. Do tych są jest masę szkółek. W tych szkółkach biorą udział chłopcy, no różni, zdolni, mniej zdolni, ale jak będzie pracował, będzie systematyczny, to też osiągnie sukcesy. A ci biedni, których nie stać jest na opłacenie składki, prawda? I no grają u mnie w turniejach ogniska TKKF Omega. Kiedyś były inne czasy, teraz pieniądz rządzi pani i sama pani widzi, że dobijamy się do szczytu marzeń i tego szczytu nie ma, wie pani.
Jakby tak zdefiniować tą przyczynę, co było wtedy, czego nie mamy dzisiaj, co straciliśmy?
Myślę, że może zapał, bo kiedyś, żeby dostać się do klubu, to nie była prosta sprawa, były prowadzone nabory. 500 osób potrafiło się zgłosić, jak ogłaszali w gazecie, że na przykład Lublinianka ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej. Tylu chłopców próbowało, nabór trwał tydzień i z tego wybierali 20. A dzisiaj powiedzmy sobie, no sport uprawiają ci, którzy mają powiedzmy pieniądze. I to też trzeba sobie powiedzieć, że jeśli jest na składkę, jeżeli ma ktoś dowieźć dziecko na trening, jak, to dziecko trenuje. Czy jest zdolne, czy mniej zdolne, to jest inna sprawa, bo nikomu drogi nie trzeba zamykać, jeżeli ma ochotę. Natomiast no, nie wszystkich na to stać po prostu. I część się wykrusza z przyczyn finansowych też.
Brat, kiedy spotykaliśmy się, to mówił właśnie, że trenuje takich ludzi młodych. I często mamusie dzwonią. Panie Władku, ja bym chciał, żeby mój syn tam, niech pan go wpuszcza na boisko. A u nas... A gdzie tam mama by gdzieś chodziła do trenera i prosiła, żeby Władek na boiska. Nawet podchodziła czysto tak jak matka i mówi tak, ojej, żeby on w tym meczu nie grał, bo taki śnieg, taki deszcz. Toż to jak koń wyścigowy. Mówi, no popatrz, podobno maścią taką smarują się rozgrzewająco, żeby no, marnuje to zdrowie. Także była nawet była bardziej zadowolona, jak on nie grał, niż jak grał. A na to brat mówi, mamo, przecież on tam poszedł, żeby grać, a nie grać. No ale na taką pogodę mógł kogoś innego trener wpuścić. Także takie to podejście mamy.
Czasów motoru?
Nie, już czasów, kiedy tak, już w reprezentacji, kiedy już tam reprezentował naszą ojczyznę. No.
Osiemnastoletni Żmuda trafia do Gwardii Warszawa. Rok później zostaje powołany do reprezentacji Polski.
Chłopak, który zaczyna dopiero, można powiedzieć, w lidze zaczął grać 3 mecze w reprezentacji oficjalnej. Nie grał w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1974 roku. A trener Górski stawia go w pierwszym meczu z Argentyną. No to taki był mecz, można powiedzieć, przełomowy, bo jakby słabiej zagrał, no to pewnie i moja kariera by się skończyła reprezentacyjna. Także tutaj myślę, że ten mecz z Argentyną był takim może przełomowym, bo raz reprezentacja w 1974 roku się zapisała w historii i tego nie zmienimy, czy komuś to się będzie podobało, czy nie. I będziemy porównywali do 1982. No ale to zawsze, jak ja to mówię, ten pierwszy raz to się najbardziej pamięta. No i myślę, że oprócz tego, że reprezentacja zdobyła trzecie miejsce, no to pokonywaliśmy najlepsze drużyny na świecie. I w świetnym stylu.
Mówimy o Mistrzostwach Świata w 1974 roku, które rozegrane były w Niemczech i gdzie Polska sprawiła niesamowitą niespodziankę, była można powiedzieć czarnym koniem tych mistrzostw.
A Grzegorz Tadeusz to któryś z tych mistrzostw.
No tak, tutaj jeszcze trzeba dodać, że rola trenera Kazimierza Górskiego, który się nie bał postawić na 20-letniego wówczas zawodnika i to tak na tak odpowiedzialnej pozycji, tym bardziej, że grający drugiego stopera Gorgoń też nie był dużo starszy, ale warunki fizyczne mieli obaj znakomite, także, że okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
Masztaler z lewej strony Szarmach, Lubański, Masztaler, przepraszam, Żmuda, Masztaler, piękne zagranie i teraz gol! Gol, proszę Państwa! Jest
Jeszcze raz sytuacja. Piękna akcja Żmudy z Masztalerem. Masztaler teraz na lewą stronę do Lubańskiego.
Największymi sławami są zawsze napastnicy. To ich zapamiętujemy, to oni stają się celebrytami. Co było fenomenem gry Władysława Żmudy, że on zaszedł tak wysoko?
Ja myślę, że na to się złożyło kilka składowych. Przede wszystkim on był zawodnikiem, który miał znakomitą antycypację, czyli potrafił wyprzedzać zamiary przeciwnika. Odpowiednio technicznie też był przygotowany, był dobre warunki fizyczne miał, bo ma wczesne czasy, jak on miał ponad metr chyba, bodajże 1,87 m wzrostu, to wtedy to nie było to powszechne. Także on, powiedzmy, był skoczny jeszcze na domiar tego wszystkiego. Technicznie był dobrze wyszkolony. Stanisław Świerk, który, jego pierwszy trener, był piłkarz motoru, zresztą potem trener klubów ekstraklasowych, zadbał o to, żeby mu te podstawy wpoić, takie, które mu na całe życie, jak się okazało, wystarczyły.
Panie Wiesiu, ale jeszcze terminował u wielkich mistrzów, jakim był Stanisław Oślizło z Górnika Zabrze, później Jerzy Gorgoń i Władysław Żmuda, i był jeszcze Bulzacki. Kiedyś była taka zasada, że ci młodzi stoperzy terminowali u tych zacnych zawodników. No, Oślizło to podpora defensywy Górnika Zabrze, a Górnik Zabrze jako chyba jedna drużyna startował w finale Pucharu Europy, prawda? I to też jest ważna sprawa, że jestem zdolny, jestem mądry, jak on mówi, wszystko widzę na boisku, ale mam przy kimś się nauczyć i podpatrywać tych większych.
Tutaj szczególnie młodzi zawodnicy mają sporo do nauki, bo jeśli się napastnik gola nie strzeli, to się świetnie wali, ale jeżeli defensor zawali i przez to mecz przegramy, to wszyscy do niego pretensje mają. Także tutaj trzeba powiedzieć, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, gra na obronie, i to wcale nie jest lżej niż w napadzie.
To już od dziecka obserwowałam. Był taki waleczny, uparty, a jednocześnie spokojny. Rzadko się tak unosił, czy taka, no jak to powiedzieli, siła spokoju była. Rzeczywiście to na boisku to podkreślali w różnych takich sytuacjach. I ja potem mówię: Władek, jak ty tam tyle wrzeszczy ten stadion, bo przecież na żywo byłam w Chorzowie na mecz Holandia-Polska, cośmy tam wygrali. I ja mówię: słuchaj, to taka presja, tyle tych ludzi, wszyscy wrzeszczą, wszyscy chcą, żebyście wygrali. Te nerwy w ogóle, no coś, no ja mówię: jak ty śpisz? On mówi: siostra, ci powiem, że często bardzo słabo. No, także to jednak ta siła spokoju to potem coś kosztuje.
I mecz o trzecie miejsce na świecie rozpoczynają Polacy. 75 334 widzów na stadionie olimpijskim w Monachium. Rozpoczynamy!
Złota epoka w dziejach polskiej piłki nożnej trwała do początku lat 80. Ligowym klubem Władysława Żmudy stał się Widzew Łódź. Żmuda grał w nim obok takich gwiazd jak Zbigniew Bonik czy Józef Młynarczyk. Wkrótce jednak nasi ulubieńcy wyjechali za granicę. Nadeszła epoka wielkich transferów.
Koniec akcji.
Wtedy, wie pani, no, piłka nożna na światowym poziomie, no to umowy z Adidasem, nie z Adidasem, to piłka utrzymywała praktycznie cały sport. Tam chyba najwcześniej to chyba wyjechał chyba Gadocha po 1974 roku do Nantes chyba. Tak. A później to właśnie już takie głośne transfery, to najgłośniejsze to były właśnie w tamtym czasie Bońka, nie?
To był bardzo trudny czas w Polsce.
No, 82 rok to tak, wyjechałem do Werony. Włosi to była euforia, bo reprezentacja Włoch, mistrzowie świata, my trzecie miejsce. I ja już podpisałem kontrakt przed mistrzostwami świata. Widzę z tym, że już miałem prezesa Sobolewskiego, że powiedział: Władziu, jak wybierzesz sobie klub, który ci będzie pasował, ja wyrażam zgodę. Tylko mi obiecaj, jak wyjedziesz, do obojętnie do jakiego klubu, to mnie na 2 tygodnie mi w czasy musisz zafundować. No i ja dotrzymałem słowa, bo przyjechał nad jezioro Garda. Później żeśmy pojechali, wziąłem go z małżonką do Wenecji na gondolę prezesa Sobolewskiego z Widzewa. Także on jak na tej gondoli żeśmy pływali, to on mówił: o Władziu, ja się czuję teraz nie jak prezes Widzewa, czuję się jak prezes przynajmniej Fiorentiny. To były takie słowa prezesa Sobolewskiego. Bardzo, bardzo wspominam, bo taki był prezesem może na tamte czasy nietypowym, bo on miał już taką wizję piłki zawodowej, także on podchodził do tego, wiadomo, no, stworzył ten Widzew też nie czarujmy się, Sobolewski ze swoimi współpracownikami, gdzie piłkarzy niechcianych z UKS-u albo którzy tam byli jakoś skonfliktowani w innych klubach, zrobił na tamte czasy świetną drużynę. Może jakieś tam do finału żeśmy nie doszli, ale czy Manchester United wyeliminować, czy Manchester City, czy takie drużyny markowe, czy Juventus na tamte czasy, no to taka skromna drużyna, jak widzisz, no to mimo wszystko gdzieś tam się zapisała w historii.
In Italia c'è un altro grande del calcio polacco. Si chiama Władysław Smuda. Ha 32 anni e da 4 è nel nostro paese.
Był i nadal jest bardzo przystojnym mężczyzną. Czy dziewczyny biegały za Władkiem?
Biegały. No. W każdym razie ja pamiętam, że po Mistrzostwach Świata to przywiózł ze sobą taką walizkę, a w tej walizce była wypełniona ofertami matrymonialnymi. Nawet i to już scedował to na brata, swojego tego Tadzia. Tadzie miał wybrać, bo tam trzeba było odpisać coś. A w tym nawet się księżniczka jakaś z Japonii trafiła. Mówi, no Władek, no jak masz księżniczkę, na co czekasz? Tak, że cała, naprawdę to nie byłam tylko walizka, no a tatka skrupulatnie tam coś tam odpisywał, w każdym razie. No,
czyli walizka listów miłosnych?
Nie, pisały kartki i wręcz na końcu tego wszystkiego z jakimś podziwem i tak dalej, no i oczywiście oferta matrymonialna była na samym tym PS. No a w każdym razie on już, zdaje się, miał swoją wybrankę, no i wszystkie te oferty były na nie. Najgorzej to nam tej księżniczki było szkoda.
Czy to w ogóle było możliwe, żeby mieć normalny dom?
No na pewno ciężko, bo były długie grupowania. Myśmy ciągle jeździli, ciągle byliśmy na walizkach, ale gdzieś tam, pomimo młodego wieku, gdzieś musieli się docierać albo nie. No. Najważniejsze to była piłka. No. Piłka. Wszystko było podporządkowane. Jestem w drugim małżeństwie. W pierwszym małżeństwie nie miałem dzieci. Mam syna teraz 18 lat. Myślę, że warto nawet dla rodziny zostawić jakieś wspomnienie.
Co było tajemnicą tych sukcesów polskiej reprezentacji w latach 70., na początku 80.?
Przede wszystkim graliśmy wszyscy w Polsce. Polski Związek Piłki Nożnej mógł przerwać rozgrywki i zrobić zgrupowanie dłuższe reprezentacji. To dzisiaj jest nie do pomyślenia. Poza tym pewnie trafiliśmy na dużo zdolnych piłkarzy w odpowiednim czasie i myślę, że trener Górski, który miał swoją taką filozofię, umiał, wszyscy mówią, że miał nosa, no bo nie czarujmy się, na Władka Żmudę kto by postawił? Który nie grał w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1974 roku, stawia młodego Żmudę na środek obrony na Mistrzostwach Świata. No dzisiaj ligowy trener się boi wystawić młodego piłkarza na tak odpowiedzialną pozycję jak środek obrony. Poza tym w każdej drużynie pierwszej ligi, bo wtedy nie było ekstraklasy, było bardzo dużo młodych piłkarzy, którzy nie grali tylko, żeby był młody, tylko był podstawowym, dobrym piłkarzem. Dzisiaj tego nie ma. To jest przykład. Lubański, 16 lat, 17, Gorgoń i tak dalej, w Legii. Dużo, bardzo dużo młodych piłkarzy. Tak samo to i w Lublinie, czy w Stali Mielec lato. 17-18 lat był podstawowym zawodnikiem. Także tu była siła piłki nożnej polskiej.
A dzisiaj muszą odsiedzieć swoje.
Dzisiaj się robią, dzisiaj przede wszystkim obcokrajowcy, no i jeden młodzieżowiec, no to jak się polska piłka może rozwijać? Skoro każdy klub ma akademię piłkarską i mają świetnych piłkarzy, no to zamiast wydawać na duże pieniądze na obcokrajowców, no to bym stawiał na młodzież. Promował swoich młodych i koniec. Koniec filozofii.
Jak pokazać Żmudę młodym sportowcom z Lublina i czego mogliby się od niego nauczyć?
No to jest dobre pytanie, jak go pokazać. Między innymi jedną z form tego pokazania będzie ta wystawa.
Wystawę chcemy przygotować na Most Kultury. To akurat na most, na którym on się tam bawił pod tym mostem, po tych bulwarach sobie biegał, bo to miał rzut beretem z domu. Dobrze, że Indianinem tam nie został, bo to teren wymarzony.
Czyli na urodziny pana Władysława.
Tak, chcemy tę wystawę tak przygotować, żeby to zagrało i to potem latem będzie na tym Moście Kultury. Może właśnie się uda spotkanie z byłymi graczami.
Sport sam w sobie jest piękny, ale sport w połączeniu z kulturą to jest właśnie ta kwintesencja piękna, wie pani.
Natomiast to jest przykład na to, że z każdego miasta, z każdej miejscowości można dojść na sam szczyt. I ci młodzi, którzy o tym nie wiedzą, jak sobie poczytają, posłuchają, to dojdą może do wniosku, że no, ja może też spróbuję.
Wspaniała sytuacja, cudowna sytuacja. Wszyscy reporterzy w kabinach stają z miejsc. Koniec, proszę państwa! Polska reprezentacja. Obym tylko nie stracił głosu. Koniec.